głosem eksperta. Podcast zawiera lokowanie marki.
Na podcast z cyklu Moc Wiedzy zaprasza PWN, wydawca książki Historia ludzkiego serca autorstwa Vincenta Figueredo.
Moc Wiedzy to cykl podcastów, w których rozmawiamy o ciekawych zjawiskach opisanych w nowych, popularno-naukowych tytułach książkowych. Ja nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o historii ludzkiego serca. Pęknięte serce, serce na dłoni, z głębi serca, mieć zimne serce czy być człowiekiem bez serca. Serce to bez wątpienia najbardziej obecna w języku i kulturze część naszego organizmu. Dlaczego ten z pozoru zwyczajny organ odpowiedzialny za pompowanie krwi stał się symbolem miłości, oddania, wiary, odwagi czy miłosierdzia? Czy serce faktycznie ma jakikolwiek związek z uczuciami? Jak postrzegane było wieki temu i jakie tajemnice wciąż przed nami skrywa? Zapraszam na rozmowę o ludzkim sercu, do której pretekstem jest premiera książki Vincenta Figueredo Historia ludzkiego serca, wydanej przez PWN. Moją dzisiejszą gościnią jest dr Anna Słowikowska, kardiolożka.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Autorka książki Serce w dobrym stylu, jak świadomie zarządzać swoim zdrowiem oraz fanpage'a o tej samej nazwie, czyli Serce w dobrym stylu. Całe życie zawodowe związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ostatnie 12 lat w klinice kardiochirurgii, a obecnie naukowo współpracuje z Instytutem Biocybernetyki. Raz jeszcze witam Pani Aniu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest serce, ludzkie serce, ale taki mamy kontekst tej rozmowy dosyć nietypowy, bo zaczniemy sobie, powiemy sobie troszkę o jego historii, a właściwie bardziej nie o historii serca, no bo ona jest taka jak historia człowieka, ale o tym, jak my to serce widzieliśmy. No bo nie zawsze tak jak dziś, tak? Nie zawsze wiedzieliśmy o nim to, co wiemy teraz. No i były takie czasy, kiedy wydawało się ludziom, że serce to jest po prostu, w Chinach wierzono, że serce jest cesarzem zarządzającym całym organizmem.
Zdecydowanie tak. Przez wieki serce uchodziło jako najważniejszy narząd, zdecydowanie ważniejszy niż mózg. Nasi starożytni przodkowie uważali, że w sercu mieszka dusza człowieka, że serce to jest taki centralny akwedukt, jak powiedzieliby Egipcjanie. To takie prawdziwe anatomiczne serce, no my postrzegamy zupełnie od niedawna, chociaż patrząc na różne kartki walentynkowe, to cały czas serce bardziej kojarzy nam się z typowym obrazkiem rośliny, która symbolizowała serce, to był owoc sylfium. I przez wiele, wiele lat myślano, że tak właśnie serce wygląda, jak na typowych kartkach walentynkowych.
Czyli ta ikonka, serduszka, którą wszyscy znamy i która jakby, no to wydaje mi się, że to już obecnie na całym świecie symbolizuje serce, miłość, no jakby tych symboli i to, co symbolizuje to serduszko, jest wiele. Czyli to wzięło się od rośliny.
Tak. To jest jedna z hipotez. Mhm. Jedna z hipotez. Chociaż zauważamy ostatnio trend, że bardzo dużo osób właśnie z kręgu niebędycznego uwielbia jednak to serce anatomiczne. One się coraz częściej pokazuje, ten obraz serca anatomicznego w różnego rodzaju publikacjach, absolutnie nieanatomicznych, niemedycznych. Ale jeżeli pojawia się na kartkach, koszulkach, zauważyłam nawet w galeriach, różnego rodzaju wazony, które do złudzenia przypominają anatomiczne serce z naczyniami, czyli z aortą, z pniem płucnym. Mm-hmm. Dosyć ciekawy trend.
Tak, to prawda, choć no, nadal jednak serce to serduszko i ja pamiętam jako dziecko, jakim to dla mnie było ogromnym szokiem, jak się dowiedziałam, że moje serduszko, które bije w środku, nie wygląda tak, jak to na walentynkach właśnie.
To tak jak z Mikołajem.
Tak, dokładnie, to trochę
podobny. Serce nie wygląda tak, jak nam go przedstawiano na obrazkach.
Dokładnie, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do tej dawnej bardzo już historii, bo no tak, jak właśnie, tak jak pani powiedziała, to serce było uznawane za taki centralny organ w naszym organizmie. Mózg w przeciwieństwie do tego był uważany za bezużyteczny, chociażby przez Egipcjan, którzy tak przy mumifikacji ciał wyciągali go
przez nos
na zewnątrz, uznając, że po prostu do niczego nieprzydatny. I jakby to wszystko, co teraz wiemy właściwie, że zawdzięczamy mózgowi, przypisywano sercu. No i chyba przez to teraz mamy taką mocną obecność serca, zarówno w języku, jak i w kulturze, w dziełach sztuki. Jakby no serce jest wszędzie.
Egipcjanie byli tymi starożytnymi, którzy chyba my do końca nie wiemy, co oni myśleli o sercu tak na tak naprawdę, to znaczy w naszych takich przekazach antropologicznych pojawia się oczywiście informacja, że Egipcjanie i starożytni, osoby żyjące w czasach starożytnych uważali serce za najważniejszy organ, ale czy tak zupełnie oni nic nie wiedzieli, to nie jest takie do końca pewne, ponieważ istnieją publikacje, które mówią o tym, że w tamtejszych czasach skazańcy byli poddawani wiwisekcjom i być może Egipcjanie wiedzieli dużo więcej o sercu, niż my myślimy. Ta nasza wiedza o sercu, skąd się wzięła? Z sekcji. Sekcje zwłok przez wiele, wiele lat były zakazane. Pierwszy atlas anatomiczny to było dzieło Vesaliusa. To był 1543 rok i Vesalius przyznał się do nielegalnych sekcji. Przez x lat serce uchodziło za organ nieznany. Przez wiele lat anatomia człowieka była zabetonowana przez Galena. Galen to był lekarz gladiatorów, żyjący na przełomie II i III wieku. Uważa się, że Galen, ponieważ był lekarzem gladiatorów, to widział różnego rodzaju wypadki. I najprawdopodobniej serce człowieka nie było mu zupełnie obce, no bo sport, nie wiem, czy tak możemy to nazwać, sport właściwie gladiatorzy, wtedy uważany za sport, czyli walki gladiatorów, no kończyły się niejednokrotnie urazami. To znaczy one się kończyły urazami rzadziej niż my myślimy, ponieważ gladiatorzy, no ilu mogło być tak dobrze wyćwiczonych, rosłych mężczyzn. Więc to nie było tak, że oni zupełnie
zawsze ktoś ginął.
Bardzo dużo jest przekazów z tamtego okresu, jeżeli chodzi o zaopatrzenie ran. O gladiatorów jednak mimo wszystko dbano. Ale Galen był chyba tym z pierwszych, o których mówimy w czasach już nowożytnych, bo to II i III wiek, który widział to serce, tak powiedzmy, z bardzo bliska. I proszę zauważyć, Galen to jest przełom II i III wieku naszej ery, a dzieło Vesaliusa to jest XVI wiek. Przez ile lat ta wiedza o sercu była zabetonowana? My nie wiedzieliśmy, jak to serce wygląda. Vesalius był tym, który po raz pierwszy podważył wiele teorii Galena na temat człowieka, bo Galen stworzył swoje dzieło na temat człowieka. Galen jeszcze uważał, że takie objawy jak omdlenie, no to w ogóle nie świadczy o chorobie serca. Przez wiele lat uważano, że w ogóle serce jest odporne na choroby.
Tak, no właśnie, to jest bardzo ciekawe, tak? Że uważano, że ono nie choruje.
Że nie choruje. Że to jest taki centralny narząd, który nie podlega chorobom. W ogóle nie wiązano omdleń z jakąkolwiek chorobą serca. To dzięki temu, że możliwe były sekcje zwłok.
A ma pani jakiś pomysł na to, dlaczego akurat serce było tym, mogło być, czy to jakby z racji tego, że w książce Vincenta Figueredo jest opisane też to, że serce zawsze, no ono jest ciepłe i zawsze było postrzegane jako to źródło ciepła, w przeciwieństwie do zimnego mózgu. I jakby to się też naszym przodkom starożytnym kojarzyło z tym, że no serce, w związku z tym całe życie musi wypływać z serca, natomiast no z mózgu to niekoniecznie.
Przykładając rękę do klatki piersiowej, serce jest jak na wyciągnięcie naszej dłoni, jest wyczuwalne. Jest wyczuwalny puls, więc myślę, że stąd serce było zawsze uważane przez wiele, wiele lat jako najważniejszy narząd, niezastąpiony. Nie wiem, czy pani redaktor kojarzy Ludwika Rena i pierwszą operację serca. 1896 rok, do miejsca praktyki Ludwika Rena, czyli cenionego chirurga, przywieziono 2 dni wcześniej ranionego nożem Wilhelma Justusa, młodego ogrodnika. Tym ogrodnikiem zajął się bardzo dobry asystent Ludwika Rena, ale w momencie, kiedy przybył Ludwik Ren do Frankfurtu, okazało się, że Wilhelm Justus jest bliski śmierci. Ludwik Ren miał do wyboru albo podjąć się operacji młodego człowieka, albo skazać się na ukamienowanie, jeżeli jego działanie skończy się niepomyślnie. Dlaczego Ludwik Ren tak się obawiał dotknięcia serca Wilhelma Justusa? Przez x lat Zobaczcie Państwo, to był 1896 rok, całkiem niedawno, XIX wiek. Jeszcze kilka lat wcześniej znany wszystkim chirurg przewodu pokarmowego, pan profesor Bill Roth, austriacki chirurg, wypowiadał takie słowa, że chirurg, który dotknie się serca, straci reputację na całe życie. Niektóre źródła mówią nawet tak, że powiedział, że kardiochirurgia to będzie prostytuowanie się chirurgii. Bo dotknięcie serca zawsze kończyło się śmiercią. Ale dlaczego kończyło się śmiercią? Historia medycyny jest niezwykle potrzebna, żeby czytać pewne rzeczy w kontekstach. A my, dlaczego się kończyło śmiercią? Czy wiecie Państwo, kiedy był wynaleziony pierwszy antybiotyk? Proszę tak chwilę sobie pomyśleć. To był 1928 rok, Fleming. W związku z tym, jeżeli wdarła się jakakolwiek infekcja, no to taki człowiek był bez szans. Ludwik Rent był tym śmiałkiem, który uznał, że albo młodogrodnik umrze, albo coś spróbuje zrobić. Włożył palec do klatki piersiowej. Szczęśliwie to była rana kłuta, krew przestała wypływać. No ale jak Ludwik Rent ten palec usuwał z klatki piersiowej, no to nadal napływała krew. W związku z tym wziął, jak dane literaturowe nam donoszą, trzy jedwabne nitki, powstrzywał i Wilhelm Justus przeżył. Co by zrobili dzisiaj współcześni chirurdzy? Od razu poszliby do radia, telewizji i prasy. Ludwik Rent tego nie zrobił, odczekał i praktycznie dopiero za rok zaprosił Wilhelma Justusa, zabrał go ze sobą na konferencję chirurgiczną i pokazał, że ten oto człowiek po operacji serca przeżył. No i wtedy wszystkich ogarnęła fala euforii,
że to jednak jest
możliwe. I to jest taki przełomowy moment. Ja zawsze, jak rozmawiałam na zajęciach ze studentami, to omawialiśmy ten pierwszy przypadek, że to była operacja serca. No de facto to było, jak dzisiaj porównamy sobie dzisiejsze operacje serca, to było po prostu proste zeszycie rany kłutej. Ale historia medycyny przyjmuje rok 1896 za rok wykonania pierwszej operacji serca. A Theodor Billroth zmarł dwa lata wcześniej, w 1894 roku.
No tak, i mimo tego, że zarówno medycyna, jak i ludzie no, z czasem doszli do tego, że to jednak mózg jest tym centralnym zarządcą naszego organizmu, a serce jest pompą, to jednak to serce w języku, w kulturze, w takim znaczeniowych konspektach zostało. Spróbujmy się przyjrzeć niektórym z nich, czy one w ogóle mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Bardzo dużo mówi się na przykład o pękniętym sercu, które pęka w związku z z jakimiś bardzo silnymi, negatywnymi emocjami. Czy to faktycznie tak się dzieje, że bardzo silne, negatywne emocje mogą wpłynąć na to, że nasze serce może nie dosłownie pęka, ale coś bardzo złego się z nim dzieje?
Dzisiaj wiemy, że tak. Dzisiaj znany jest zespół, który opisali po raz pierwszy Japończycy, zespół Takotsubo, czyli zespół złamanego serca. To były takie przypadki, kiedy przywożono pacjentów do oddziałów kardiologicznych w ciężkim stanie, z zaburzeniami kurczliwości, czyli jakby pewne elementy serca gorzej się kurczyły, co wskazywało, że może być to związek z niedrożnością tętnic wieńcowych. I w momencie wykonywania koronarografii okazywało się, że tętnice wieńcowe są w dobrym stanie. Natomiast serce przypomina naczynie do poławiania ośmiornic z takim spłaszczonym dnem. I naprawdę byli to pacjenci w poważnym stanie, wymagający często kilkudniowej hospitalizacji w ramach oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej. I zastanawiano się, co jest przyczyną. Dzisiaj wydaje się, że to jest nadmierny wyrzut katecholamin, czyli amin katecholowych, pod wpływem silnych emocji. Zdecydowanie częściej to schorzenie występuje u kobiet po 50 roku życia. Ale niekoniecznie. Były opisywane w literaturze takie przypadki, że zespół Takotsubo wystąpił u mężczyzny po przegranym meczu jego ulubionej drużyny. To były tak silne emocje, czyli mózg wyzwala silne emocje. Te emocje przekładają się na wyrzut katecholamin, a katecholaminy na serce. Czyli mamy ewidentny związek mózgu, emocji z sercem.
No podobno w Stanach Zjednoczonych w trakcie finałów Super Bowl, które wiemy, że dla Amerykanów to jest w ogóle niesamowicie ważne wydarzenie sportowe, jest zwiększona liczba, dochodzi do zwiększonej liczby zawałów serca.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest stres hydrauliczny. Dochodzi do tak silnego wzrostu ciśnienia tętniczego, że w tym mechanizmie może dojść do zwiększonej ilości niekorzystnych incydentów sercowo-naczyniowych.
czyli jednak...
Trzeba mieć ciśnienie pod kontrolą.
Tak, i czyli jednak to nasze serce może...
Oczywiście.
Może pękać. A jak to jest z tą komunikacją serce-mózg? No bo my wiemy, że ona jest, prawda? Tylko czy ona jest jednostronna? Czy to mózg wydaje polecenia jakieś naszemu sercu? Czy to działa również w drugą stronę?
Zdecydowanie działa dwie strony. Znaczy medycyna XXI wieku to jest medycyna wielu specjalności, podspecjalności. Są takie żarty, że kiedyś na jednej z konferencji kardiologicznych ktoś kogoś zapytał o pewien element z lewej komory, a żartobliwie ktoś odpowiedział, proszę zapytać kolegę, który siedzi w drugim rzędzie, on się zajmuje prawym przedsionkiem, a ja się nie zajmuję lewą komorą. Tak, to jest oczywiście żart i pewne przerysowanie. W związku z rozwojem wiedzy medycznej my musimy się specjalizować. Nie da się być dzisiaj Leonardem da Vinci, który się zajmuje sztuką, filozofią na tak wysokim poziomie. Niemniej jednak musimy cały czas pamiętać, że człowiek jest jednym organizmem i coraz częściej, coraz więcej prac się pojawia, proszę zauważyć, nawet takich dziedzin jak kardioonkologia, bo jeżeli stosujemy leczenie nowotworów, wiemy, że może mieć to negatywny wpływ na serce. Powodować pewne leki mogą powodować niewydolność serca. Tak samo wszyscy mówią o osi mikrobiom jelitowy mózg. Musimy wrócić do początków. Jesteśmy jednym organizmem. Ciało człowieka to jest całość. Zwłaszcza, ja zawsze mówiłam swoim studentom, że kardiochirurgia wymusza na nas bardzo szczegółowe zbadanie całego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że na salę operacyjną wjeżdża cały człowiek.
Nie samo serce.
I żeby operacja skończyła się sukcesem, a nie tylko sukcesem technicznym, czyli na przykład wymienieniem zastawki, to my musimy wiedzieć dużo więcej o całym człowieku, żeby go bezpiecznie skierować do operacji, albo jeżeli jest to operacja w trybie planowym i ktoś jest niedostatecznie dobrze przygotowany, to musimy wstrzymać tą operację i dobrze przygotować takiego pacjenta. Więc ewidentnie istnieje komunikacja mózg-serce, serce-mózg. Około 40% osób po incydentach sercowo-naczyniowych ma epizody depresji. I to jest coś, o czym nam jako kardiologom nie możemy o tym zapominać, bo jeżeli pacjent ma zaburzenia o typie depresyjnym po incydencie sercowo-naczyniowym, to grozi mu kolejny incydent. Dlaczego? Między innymi z takiego powodu, że osoba, która będzie patrzyła przez pryzmat nasilonego lęku na swoje zalecenia lekarskie, zaczyna sprawdzać ulotki, to będzie widziała tam wyłącznie możliwe działania niepożądanych leków i może to doprowadzić do tragedii, bo jeżeli ktoś ma na przykład po implantacji stentu do tętnicy wieńcowej zlecone dwa leki przeciwpłytkowe, doczyta sobie bardzo dokładnie ulotki, poczyta o tym, że może być jakieś zwiększone ryzyko krwawienia, to może doprowadzić do tego, że odstawi sobie te leki, dojdzie do zakrzepicy w stencie i zgonu. I coraz częściej mówimy o tych zależnościach. O zespole złamanego serca, czyli Takotsubo, mówiliśmy przed chwilą, ewidentny związek, tak, emocje, wyrzut katecholamin i to są twarde dane, widzimy podczas wentrykulografii serce w kształcie naczynia do poławienia ośmiordzić. W echo serca widzimy ewidentne obszary, które się źle kurczą, a są prawidłowe tętnice wieńcowe. Ewidentnie, to jest, mamy mnóstwo dowodów na ten temat, że ta oś działa w dwie strony.
W książce Historia ludzkiego serca Vincent Figueredo pisze
o takich przypadkach, że człowiek odczuwając na przykład silne kołatanie swojego serca, zaczyna się tym stresować, myśląc o tym, że to jest jakiś symptom bardzo niepokojący, bardzo zły. No i to jest jakby ten sygnał, który idzie od serca do mózgu. Mogą się pojawić przez to jakieś na przykład stany lękowe, czy jakieś zaburzenia właśnie lękowe, gdzie właśnie tym pierwszym sygnałem jest ten sygnał idący od serca.
Ale oczywiście, jeżeli ktoś czuje przyspieszoną czynność serca, czuje się źle, to nakręca to spiralę lęku, co może mi się wydarzyć, tak? Zwłaszcza, że dzisiaj żyjemy w epoce, gdzie ta wiedza jest szeroko dostępna. Czytamy o zatrzymaniach krążenia u bliskich, u znajomych. No, przy czym z tachykardią, czyli przyspieszonym czynnością serca, bywa różnie. Czasami widzimy na monitorze, że ktoś ma przyspieszoną w oddziale kardiologii czy kardiochirurgii, że ktoś ma przyspieszoną czynność serca, na przykład migotanie przedsionków z czynnością komór 180, kompletnie nic nie czuje. To są absolutnie takie osobnicze właściwości, a ktoś ma czynność serca 110 na minutę i odczuwa to bardzo, bardzo dotkliwie, od razu nakręca się spirala lęku, co może mi się stać. I ta spirala lęku powoduje, że często czynność serca jest jeszcze bardziej przyspieszona. Mhm. No tak. Więc to jest ewidentny związek.
Tak, czyli to jest chyba właśnie to, o czym pani powiedziała, że jakby trudno patrzeć na jakiś organ wyselekcjonowany, no bo one jednak wszystkie ze sobą współpracują i na siebie nawzajem wpływają. No tak, powiedziałyśmy sobie o tym, że te nasze organy ze sobą współpracują, ale jakbyśmy miały teraz zderzyć ten obraz serca z tym obrazem, który był kiedyś, zanim ludzie poznali tak naprawdę, jak serce funkcjonuje. Z tym, co okazało się, kiedy ludzie doszli do tego, że to jednak mózg kontroluje większość tego, co dzieje się z naszym organizmem. No i jakby serce zostało zdetronizowane z tego cesarza organizmu do takiej po prostu mechanicznej pompy, która tam pompuje krew. Czy pani by się z takim obrazem serca zgodziła? Czy to jednak gdzieś serce znów zostało nobilitowane w obecnych czasach i jednak tę rolę się mu przypisuje trochę większą niż po prostu takiego mięśnia, który pompuje krew?
Absolutnie, jako kardiolożka nie pozwolę obrażać serca.
Tak myślałam.
Serce jest szalenie, szalenie ważne. No, bez serca, czy bez serca da się żyć? No da się. W dzisiejszych czasach da się. Ale w jakich okolicznościach? No, transplantacja, tak? Mhm. Możemy na chwilę...
Z obcym sercem.
Tak, możemy żyć z obcym sercem. Na chwilę można serce wyjąć z klatki piersiowej, zastąpić je drugim sercem. Wiemy też, że toczą się prace w celu zastąpienia, ponieważ mamy zbyt małą ilość serc, które można by przeszczepić, zbyt małą ilość dawców w stosunku do potrzeb, w stosunku do ilości osób ze skrajną niewydolnością serca, to inżynierowie na całym świecie zajmujący się inżynierią biomedyczną przecież tworzą całkowicie sztuczne serce, aczkolwiek ono jeszcze nie jest na tyle zaawansowane, żebyśmy mogli powiedzieć, że mechaniczne wspomaganie komór nie ma swojego miejsca, że transplantacja nie ma swojego miejsca. Nie. Jakby standard jest taki, że leczeniem skrajnej niewydolności serca jest transplantacja serca. To serce bardzo słabe, niewydolne w oczekiwaniu na transplantację można wspomagać. Istnieją tak zwane... Istnieje mechaniczne wspomaganie lewej komory, to jest rodzaj pompy, którą się wszczepia w koniuszek serca i wtedy krew spływa do tej pompy, jest takie specjalne ramię, dzięki któremu krew jest od razu, przepływa do aorty, wszywa się do aorty na zewnątrz serca. Jest to taka zdecydowanie niefizjologiczna droga, ale to jest jedyna szansa na to, żeby przytrzymać przy życiu osobę ze skrajną niewydolnością serca. I co ciekawe, te pompy do wspomagania lewej komory początkowo było traktowane jako taki pomost do transplantacji, ale one okazały się w wielu przypadkach tak dobre, że pacjenci żyją z tym wspomaganiem przez lata, sterują to urządzenie jest sterowane za pomocą specjalnych sterowników i czasami rezygnują z transplantacji. Oczywiście musimy mieć dłuższe obserwacje, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Natomiast tak jak widać, serce możemy do pewnego stopnia zastąpić. Idealnym rozwiązaniem jest transplantacja, ale serce to nie jest zwykła pompa. Serce wytwarza też szereg hormonów, hormony NT-proBNP, tak jak NT-proBNP między innymi, więc to nie jest taka just pompa.
Tak, obroniła pani serce, to nie miałam co do tego wątpliwości. Zastanawiam się też czasami, jakim szokiem musiałoby być dla naszych starożytnych przodków taka koncepcja przeszczepu serca, prawda? Kiedy oni widzieli w tym sercu po prostu istotę człowieczeństwa, chyba tak trochę można to powiedzieć, bo w sercu się rodziło właściwie wszystko.
Tak.
Uczucia, myśli, wszystko, co jakby tą istotą człowieczeństwa nam się wydaje, więc taka transplantacja serca dla nich to musiałby być coś niewyobrażalnego. No, tak jak dla nas mózgu obecnie, prawda? No,
ale proszę zauważyć, że sama operacja, samo dotknięcie serca, to był XIX wiek. Wtedy wydawało się to szokujące w ogóle. Operację serca, a co dopiero transplantację.
A jakbyśmy się jeszcze przez chwilę zastanowiły nad związkiem serca z uczuciami, nie stresem, ale tymi pozytywnymi, z miłością, no z miłością głównie, no bo z tym jest serce kojarzone. Czy tu są jakieś uzasadnienia takie biologiczne, medyczne do tego?
Oczywiście emocje wpływają na przyspieszenie czynności serca. Przecież
te pozytywne również.
Tak, bardzo często się mówi o tym, że komuś serce zaczyna tak szybciej bić, mocniej, jeżeli widzi ukochaną osobę.
I to jest związane
osobę.
Z hormonami?
Tak, z wyrzutem, z wyrzutem ewidentnie, z wyrzutem hormonów. Co by powiedział psycholog, że my sprowadzamy, my lekarze, wszystko do chemii. No ale to tak jest, to są neuroprzekaźniki. Emocje, emocje przekładają się na neuroprzekaźniki, które mają wpływ. Układ współczulny ma wpływ na nasze serce. Szczęśliwie nie musimy myśleć o tym, i to też w historii medycyny było pewne osiągnięcie, dopóki zrozumiano, że w jakiś sposób kurczą się przedsionki i komory, że to jest poza naszą świadomością, że istnieje układ przewodzący w sercu. Całe szczęście, że nie musimy o tym pamiętać. Są specjalnie wyspecjalizowane komórki, kiedy mają się skurczyć przedsionki, kiedy komory, ale wiem, że układ współczulny, na który ma wpływ mózg i emocje, wpływa na częstość serca. To są właśnie, tak działają na nas emocje.
Czyli faktycznie to serce może nam zabić mocniej do ukochanego czy ukochanej osoby.
Vincent Figueredo w książce Historia ludzkiego serca pisze też o czymś takim jak wewnątrzsercowy układ nerwowy. Czy to oznacza, że nasze serca mają swój własny układ nerwowy?
Nie do końca. Nasze serca posiadają własny układ bodźcoprzewodzący, dzięki któremu komórki serca, czyli komórki przedsionków, kardiomiocyty, przedsionków wiedzą, kiedy powinny się skurczyć, żeby cała praca serca była zsynchronizowana, to musi iść konkretne pobudzenie z węzła zatokowo-przedsionkowego, aż praktycznie po włókna Purkiniego. I to nie jest żaden układ nerwowy.
Czyli to nie są neurony.
Nie, zdecydowanie nie. To są po prostu kardiomiocyty, tylko tak wyspecjalizowane, żeby mogły sterować pracą wewnętrzną naszego serca. I każdy student na pierwszym roku na histologii, jakby powiedział, że to jest układ nerwowy, to koniec. Niezaliczony egzamin.
Koniec kariery.
Koniec kariery.
Ale rozumiem, że możemy w takim razie powiedzieć, że to nasze serce jest w pewnym sensie inteligentne.
Jest. Jest. Ten układ bodźcoprzewodzący jest bardzo skomplikowany. W momencie, kiedy dochodzi do jakichś zakłóceń, to mamy do czynienia z blokami. A jak są bloki, które powodują, że serce nie jest w stanie w odpowiednim momencie po skurczu przedsionków nie następuje we właściwym momencie skurcz komór, no to jest taka sytuacja, z którą sobie dzisiaj świetnie radzimy, bo mamy stymulatory serca. Proszę zauważyć, ile starszych osób po 70, 75 roku życia posiada stymulator serca. Kiedyś nie mieliby szans na życie. Implantowane są specjalne elektrody, chociaż dzisiaj wiemy, że nawet można w sposób bezelektrodowy dokonać stymulacji serca. Technika stymulacji serca się rozwinęła w sposób nieprawdopodobny. Właściwie mało kto dzisiaj zna kogokolwiek ze swoich starszych babć, prababć, kto nie ma stymulatora serca. Myślę, że każdy słyszał. W takim malutkim urządzeniu wszczepianym pod skórę, połączonym z elektrodami, które wprowadza się do serca, które jest właśnie protezą rytmu, że jak serce w normalnym układzie nie dokonałby się skurcz komór, to się dokonuje. Serce dostaje impuls elektryczny. I z tym jeszcze jest związana bardzo ciekawa rzecz. Ja ją opisałam w moim fanpage'u, bo czasami pacjenci zadają mi takie żartobliwe pytania, na które ja odpowiadam na fanpage'u. Na przykład ktoś mnie zapytał, no proszę nie obrazić, ale przytoczę tę metaforę. Czy jego teściowa będzie żyła wiecznie, skoro ma wszczepiony stymulator serca? No, stymulator jest tylko stymulatorem, ale na stymulację musi odpowiedzieć mięsień. Jeżeli mięsień nie odpowie, no to nie będzie skurczu serca.
Czyli technika też nie zrobi wszystkiego.
Tak. Nie można żyć wiecznie nawet ze stymulatorem serca. I jest jeszcze bardzo jedna ciekawa sytuacja, a mianowicie zatrzymanie czynności serca z prawidłowym zapisem EKG. Czyli na monitorze widzimy prawidłowy zapis EKG, a serce nie wykonuje efektywnego skurczu, czyli widzimy zapis tylko czynności elektrycznej, ale ta czynność elektryczna nie przenosi się na efektywny skurcz mięśnia sercowego. I to jest tak zwane rozkojarzenie mechaniczno-elektryczne. Wtedy trzeba jak najszybciej podjąć się masażu zewnętrznego serca i wtedy jest to szansa, żeby serce, jeżeli damy radę, to przywrócić czynność mechaniczną serca. Czyli są dwie czynności, elektryczna i mechaniczna, i one muszą być ze sobą sprzężone.
To jest, no wszystko musi działać.
Wszystko musi być ze sobą sprzężone.
Działać razem. Czy to prawda, że serce wciąż jest tym, co zabija nas najczęściej, w sensie jeśli chodzi o nasz organizm i choroby?
To znaczy choroby układu, choroby układu sercowo-naczyniowego to jest killer numer jeden na świecie. Mhm. I często zapominamy o tym, że również u kobiet. Mi się podoba takie określenie amerykańskiej kardiolożki, która się zajmuje kardiologią kobiecą, która mówi, że troszeczkę w ostatnich czasach sprowadziliśmy zdrowie kobiet do zdrowia bikini. Czyli mówimy o raku sutka, mówimy o raku szyjki macicy, a nie mówimy o tym, że killerem numer jeden kobiet również są choroby układu sercowo-naczyniowego. Dlaczego o tym nie mówimy? Dlatego, że przeciętnie statystycznie z uwagi na korzystny układ hormonalny u kobiet, te choroby układu sercowo-naczyniowego, one są statystycznie występują 10 lat później niż u mężczyzn. Więc często kobiety nie są już aktywne zawodowo, i jeżeli po mężczyznę przyjeżdża karetka z powodu na przykład tak, zawału serca, bólu w klatce piersiowej, to się bardzo często dzieje, że w pracy wszyscy o tym wiedzą, a w przypadku kobiet nie. I poza tym no, jest taki bardzo niefajny mit. W tym roku obchodzimy chyba Narodowe Czytanie nad Niemnem. I to nad Niemnem pokutuje jedną rzeczą, że kobiety to są takie emocjonalne. Więc jak kobiety dostają w globusa, to się pomachają, to się powachlują wachlarzem, chusteczką i zaraz przechodzi. Tylko proszę zauważyć, że nad Niemnem to jest 1888 rok. Co Orzeszkowa mogła wiedzieć o sercu i lekarze współcześni Orzeszkowej, skoro pierwsze EKG to jest 1910 rok, a do użycia weszło w 1920 bardziej powszechnie. Kosztowało więcej niż sensowny samochód, aparat do EKG. Więc i ten mit, jak dzieci czytają lekturę nad Niemnem, czy młodzież, nie wiem, nie w której klasie jest to czytane, to cały czas powtarzamy o tym, że kobiety są emocjonalne. Jest absolutnie nieprawda. Choroby układu sercowo-naczyniowego są absolutnie demokratyczne. Co więcej, nawet się uważa, że więcej chyba kobiet umiera z tego powodu. To jest mniej, dane z Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego są takie, że mniej więcej 1,9 miliona mężczyzn rocznie umiera, a 2,2 kobiet. Oczywiście to są dane statystyczne uśrednione.
Czyli taki apel do kobiet, nie lekceważmy tak, jakichkolwiek objawów związanych z sercem, bo to nie jest tak, że my kobiety jesteśmy bardziej przewrażliwione, po prostu chorujemy tak samo, ale potrafimy bagatelizować częściej. Pani doktor, to na koniec mam jeszcze takie pytanie. Czy serce ma jeszcze przed nami jakieś tajemnice? Czy to jest organ już tak odkryty i tak zbadany, że wszystko wiemy?
Nic nie ma w organizmie, co wszystko wiemy. Znaczy nie ma takiej sytuacji, myślę, z żadnym organem, że wszystko wiemy. Serce ma mnóstwo tajemnic. W tej chwili pracujemy nad tym, znaczy pracujemy, pracują naukowcy w wielu laboratoriach świata, co zrobić, żeby zastąpić bliznę, która powstaje w wyniku zawału serca, właściwą tkanką mięśnia sercowego. Co zrobić, aby komórki macierzyste zaczęły tak działać, żeby zastąpić, żeby nie dochodziło do dużych obszarów martwicy. Dzisiaj i tak dzięki kardiologii inwazyjnej, jeżeli osoba, która dozna zawału serca, bardzo szybko znajdzie się na stole kardiologa inwazyjnego i szybko zostanie udrożniona niedrożna tętnica wieńcowa, to ten mięsień jest oszczędzony. W związku z tym po zawale można nie mieć trwałych śladów uszkodzenia mięśnia serca. Tylko ważna jest ta świadomość, żeby w momencie, kiedy podejrzewam, że u kogoś możemy mieć do czynienia z zawałem serca, że jest ból w klatce piersiowej, żeby jak najszybciej ta osoba znalazła się w profesjonalnych rękach. Udrożnienie tętnicy to jest czas to mięsień. Używamy takiego sformułowania w medycynie. Mhm. Więc bardzo, na pewno nie wiem. Całym wyzwaniem jest zajmowanie się niewydolnością serca. Do niedawna, ostatnio rozmawiałam z pacjentem i mówi, pani doktor, przecież ja przyjmuję lek, który jest lekiem cukrzycowym. Ja mówię, proszę pana, jednocześnie ten lek, który pan przyjmie z powodu cukrzycy, jest naszym lekiem kardiologicznym, który poprawia rokowanie w niewydolności serca, zmniejsza śmiertelność. I znowu mamy połączenie kardiodiabetologia, tak? Mamy coraz więcej leków, które wpływają na metabolizm komórki mięśnia sercowego i one są jednocześnie, nefrolog powie, że są to leki z grupy Flozen. nie wymieniamy tutaj żadnych nazw. Nefrolog powie, że to jest ich lek nefrologiczny, ponieważ działa korzystnie na nerki. Diabetolog powie, że to jest jego lek, który działa korzystnie w przypadku cukrzycy, a kardiolog powie, no bardzo przepraszam, a to jest mój lek w niewydolności serca.
Oby tak częściej, żebyście mieli jeden wspólny lek, a nie każdy swoje. Myślę, że pacjenci przyjęliby to z dużą dozą optymizmu.
Jest dużo wyzwań w kardiologii.
Mhm. Czyli jednak jest nad czym jeszcze pracować. Naukowcy mają co badać, jeśli chodzi o serce. Bo jakiś czas temu miałam rozmowę a propos mózgu i zaczęliśmy od tego, że mózg jest takim najbardziej tajemniczym, wciąż jeszcze mocno niezbadanym organem. No ale okazuje się, że serce również kilka tajemnic jeszcze przed nami ma. Więc oby jak najszybciej zostały rozwikłane, bo rozumiem, że to też dla naszego dobra mniej.
Całym wyzwaniem są choroby genetyczne związane z dysfunkcją tkanki łącznej, tak? Zespół Marfana. Kiedy wskutek nieprawidłowej budowy tkanki łącznej częściej u tych osób dochodzi do tworzenia się tętniaków, nie tylko tętniaków aorty, ale tętniaków w innych organach, czyli poszerzenia tętnic, które mają większą skłonność do pękania. To jest całe wyzwanie przed genetykami.
Ale nie ma czegoś takiego jak nowotwory serca.
Oczywiście, że są.
Są nowotwory serca.
Są nowotwory serca. Szczęśliwie częściej występują nowotwory łagodne. Takim najczęstszym z nich to jest śluzak. To jest taki galaretowaty twór, który nie daje przerzutów. Najczęściej jest umiejscowiony, jeżeli się gdzieś umiejscawia, to w lewym przedsionku. I bardzo często daje objawy, które wynikają z mikrozatorowości, ponieważ z niego odrywają się takie drobiny. I na przykład bardzo często ci pacjenci trafiają na neurologię z objawami udaru mózgu i potem okazuje się w przypadku wykonywania echa serca, że znajduje się guz w lewym przedsionku i trzeba go jak najszybciej usunąć, żeby nie powodował zatorowości obwodowej. Ale nowotwory złośliwe też się zdarzają, szczęśliwie rzadko. Są to mięsaki, niestety one nie mają dobrego rokowania. Jeżeli taki nowotwór się zdiagnozuje późno, naprawdę rokowania są słabe. Raz w swojej karierze zawodowej spotkałam się z chłoniakiem Burkitta w sercu i szczęśliwie pacjent, 4-letni follow-up chyba już mamy i pacjent ma się dobrze, bo po leczeniu chirurgicznym praktycznie błyskawicznie została włączona chemioterapia przez hematologów.
No to zaskakujące, bo jakoś tak z tym... mało się mówi, tak, o tym, że są nowotwory serca. Tym bardziej dobrze, że naukowcy wciąż nad tym wszystkim pracują. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No ja myślę, że serce jakby w tym takim naszym języku i w kulturze dosyć długo nie zostanie jeszcze zdetronizowane. Nie znam tak wielu powiedzeń z mózgiem w roli głównej, jak z sercem. Wciąż ono jednak kojarzy nam się z emocjami i to generalnie te skojarzenia są bardzo dobre z sercem, prawda?
No
to,
tak.
To jest współczucie, emocje, miłość przede wszystkim. Także no myślę, że tutaj taka wiodąca rola serca w języku i w kulturze jest niezachwiana.
Oczywiście, że tak. Jako kardiolog nie mogę powiedzieć inaczej.
Bardzo dziękuję pani Anno za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
To był kolejny odcinek cyklu Moc Wiedzy. Moją rozmówczynią była dr Anna Słowikowska, kardiolożka, autorka. Autorka również fanpage'a Serce w dobrym stylu i też myślę, że można to powiedzieć, że jest pani taką promotorką dbania o serce i o takie zdrowe serce.
Moją misją jest nauczenie jak największej ilości osób zarządzania własnym zdrowiem. Ja bardzo nie lubię słowa profilaktyka, dlatego że profilaktyka to jest takie słowo, które zostało troszkę niefajnie wiele razy użyte, że to jest coś, co nam odbiera radość życia. To jest nieprawda. My możemy zarządzać swoim zdrowiem. Jest taka amerykańska ósemka dla zdrowia i przestrzeganie naprawdę prostych zasad, które nie odbierają nam radości życia. Uwaga, proszę to zapamiętać, może spowodować, że 80% chorób sercowo-naczyniowych się nie wydarzy. Sercowo-naczyniowych, w tym zawałów, udarów mózgu. To proszę zobaczyć, jaką opieką moglibyśmy otoczyć te 20% osób, gdyby nam się udało zapobiec 80% tych niekorzystnych zdarzeń. Ile szczęśliwych ludzi byłoby więcej. Także ja zachęcam do zarządzania własnym zdrowiem. Dlatego napisałam tą książkę, ponieważ moje doświadczenie w pracy na kardiochirurgii, ja spotkałam mnóstwo osób bardzo inteligentnych, mądrych, ale które zrobiły sobie dużą krzywdę ze swoim zdrowiem z powodu niedostatków wiedzy. Bo jak wyjeżdżamy samochodem, musimy się najpierw nauczyć zasad ruchu drogowego, zdać egzamin na prawo jazdy, a z własnym zdrowiem no niekoniecznie jesteśmy uczeni takich zasad bezpieczeństwa. Co zrobić, żeby cieszyć się tym zdrowiem i sprawnością jak najwięcej? Ja wymyślałam nawet takie słowo sprawną wieczność. Nie chodzi o to, żeby być długo, tylko żeby żyć jak najdłużej sprawnie.
Tak.
I jest to możliwe.
Myślę, że wszystkim nam na tym zależy, a jeśli jeszcze jest to w naszych rękach w dużej mierze, no to myślę, że warto o to zadbać. Także dbajmy o te nasze serca. Uczmy się też tego, no bo jeśli można, to czemu nie? Dziękuję jeszcze raz mojej rozmówczyni.
Dziękuję.
Dziękujemy słuchaczom za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek.
Głosem eksperta. Podcast zawierał lokowanie marki.